Chciałbym powiedzieć, drodzy, dzisiaj coś więcej na temat zmartwychwstania, na temat zmartwychwstałego Chrystusa. Nie obawiajcie się, nie pomyliły mi się święta. Wiem, że niebawem będziemy obchodzić święta narodzenia naszego Pana. My tych świąt tak naprawdę nie obchodzimy, tylko przypominamy sobie jakby ten moment, który kiedyś tam miał miejsce, dokładnie nikt nie wie, kiedy to było, to tak zostało, wiecie, wszystko umownie ustalone. Niemniej jednak ten moment miał miejsce i to był bardzo ważny moment, kiedy nasz Pan przyszedł tutaj i urodził się jako dziecko, jako człowiek. A chciałbym dzisiaj mówić na temat zmartwychwstałego Chrystusa, na temat zmartwychwstania, dlatego że nie wiem, ale mam takie poczucie, jakby było zbyt mało mówione na ten temat. Zbyt mało poświęcamy być może uwagi mocy, która płynie ze zmartwychwstałego Chrystusa. Kiedyś tylko może przy okazji świąt Wielkiej Nocy, no bo wtedy to już nie wypada mówić o czymś innym. Przypominamy sobie o tym, ale ważne jest, kochani, żebyśmy mówili o tym i pamiętali o tym każdego dnia. Bo to miłość, Boża miłość posłała Jezusa na tę ziemię. Boża miłość sprawiła, że został zgodnie z Jego wolą przybity do krzyża nasz Pan Jezus Chrystus. I też Boża miłość, która objawiła się w mocy trzeciego dnia, sprawiła, że zmartwychwstał. To właśnie miłość. Syn Boży, nasz Pan, stał się zwycięzcą. Stał się zmartwychwstałym. Stał się drogą, prawdą i życiem, ja myślę, dla wszystkich tych, którzy zawierzyli Jemu, którzy zaufali Jemu. Ja wierzę, że jak tutaj jesteśmy na tym miejscu, mamy tego świadomość, mamy tego pewność. Jest to dla nas prawdą, ale pytanie, czy z tego korzystamy. Wiecie, nawet dla uczniów Pańskich, pamiętacie, ten moment zmartwychwstania to była radość, ale taka troszkę podszyta pewnym niedowierzaniem, może nawet lękiem czy strachem, bo większość z nich, jak pamiętamy, a kto wie, czy nawet nie wszyscy, myśleli, że na krzyżu wraz ze śmiercią mistrza skończyła się ich przygoda. Dlatego chciałbym wspólnie z wami rozważać, zastanawiać się nad tym, co miało miejsce bezpośrednio po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. A nazwałem to moje rozważanie, czy zatytułowałem Droga do Emaus. Czy coś wam to mówi, kochani? Z pewnością wszyscy znamy ten fragment Bożego Słowa, gdzie opisana jest historia dwóch ludzi, jak możemy przypuszczać, uczniów Pańskich, którzy chodzili z Jezusem przed Jego ukrzyżowaniem, znali Go, często Go słuchali, z Nim rozmawiali, wykonywali Jego polecenia, przebywali z Nim na co dzień przez około 3 lata. I teraz oto udają się do Emaus i w pewnym momencie przyłącza się do nich jakiś nieznajomy. Przeczytajmy fragment z Ewangelii Łukasza, to jest rozdział 24, od wersetu 13 do 31, taki dłuższy nieco fragment. Łukasz 24, od 13 do 31. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy i rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, także go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc prowadzicie z sobą. I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie, przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. Lecz niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazły jego ciała. Przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, iż żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się już ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on zniknął sprzed ich oczu. Czytając ten fragment, drodzy, kolejny już raz zacząłem się zastanawiać nad tym, jaka była ta droga uczniów do Emaus. Co symbolizowała, wiecie, bo to nie jest tylko historia opisana, jak wiele historii, które możemy znaleźć i czytać w Bożym Słowie, to zawsze ma pewne znaczenie, pewien wymiar duchowy. I ja myślę, że jest również tak samo i w tym przypadku. Pierwsze, wiecie, na co chciałem zwrócić uwagę, to werset 17 z tego przeczytanego fragmentu, kiedy to Jezus, którego na razie nie rozpoznali, bowiem miał już, jak możemy się domyślić, nowe, uwielbione ciało, przyłączył się do nich i zapytał ich, o czym tak zawzięcie dyskutujecie. Wtedy, jak czytamy, aż przystanęli z wrażenia przygnębieni. Wiecie, tak sobie pomyślałem, że droga do Emaus to odzwierciedlenie stanu człowieka, który w pewnym sensie zawiódł się na Bogu. Miał przeżycia i owszem, był czas, że był blisko z Jezusem, ale po jakimś czasie okazało się, że Jezus nie realizuje jego pragnień, nie spełnia jego oczekiwań, że zamiast róż zaczynają się pojawiać kolce, może ciernie. Jednym słowem, no nie tak to sobie, Panie Jezu, wyobrażałem. A wiecie, wyobraźnię mamy bujną, potrafimy jej używać. Potrafimy snuć plany, marzenia, układać sobie wszystko po kolei. A tu w pewnym momencie okazuje się, że nic jakoś nie chce pasować do tej naszej układanki. Jakoś nie idzie to nasze życie w takim kierunku, jaki sobie wymarzyliśmy. Co się wtedy dzieje? Czy zastanawiałeś się, drogi bracie, droga siostro, nad tym, co się dzieje ze mną, z tobą, kiedy zaczynamy tracić wiarę w to, że to Bóg wie najlepiej, co jest dla mnie dobre. Że to On realizuje swój plan w moim i twoim życiu, a nie na odwrót. Wiecie, co się dzieje? Oddalamy się od Jerozolimy. Oddalamy się od miejsca spotkania z Jezusem. Oddalamy się od tych wspaniałych przeżyć, które były naszym udziałem. Mówimy, Bóg już do mnie nie przemawia. Ale gdybyśmy byli szczerzy, musielibyśmy powiedzieć, Bóg już nie mówi do mnie tak, jakbym sobie tego życzył. I na początek, wiecie, zakładamy, że oddalimy się tak troszkę od Jerozolimy. Wybierzemy się do Emaus, niedaleko, 11 kilometrów. Co to jest? Taki mały dystans. Można zawsze zawrócić. Droga do Emaus to droga przygnębienia i niespełnionych nadziei. Widać to najlepiej, drodzy, po tych umysłach uczniów, którzy szli tą drogą, po tym, co przepełnia ich serca. Najlepiej to oddaje to sformułowanie, a myśmy się spodziewali. Kochani, czy możecie to sobie wyobrazić? Po tym wszystkim, co przeżyli ze swoim Panem, po tych wszystkich cudach, które widzieli, ja myślę, że codziennie, po tym, jak nauczyli się modlić, po tym, jak nauczyli się żyć wiarą z dnia na dzień, moglibyśmy powiedzieć, wyszło szydło z worka. Okazało się tak naprawdę, o co im chodziło. Czego się spodziewali? No oczywiście chodziło o te przyziemne sprawy. O to, żeby ich ojczyzna została oswobodzona spod jarzma niewoli. Żeby Izrael stał się na powrót wolnym narodem. Żeby odbudował swoją świetność, swoją potęgę, podziw wszystkich okolicznych narodów. To było w ich sercach, w ich umysłach. Tego się spodziewali po Jezusie. Upatrywali w Nim przywódcę narodowego powstania, rewolucjonistę, który wypędzi Rzymian. Tak jak czytaliśmy tam, oni to powiedzieli. Prorok, mocarny, w słowie i w czynie. Tak go postrzegali. Ale nie widzieli w nim Mesjasza. Nie widzieli w nim Zbawiciela. Nie widzieli w nim duchowego Wybawiciela. I to było ich największym błędem. Czy jesteś, czy jestem na drodze do Emaus? Chciałbym zadać sobie i każdemu z nas dzisiaj takie pytanie. Odpowiedzmy na nie. A jeżeli tak, odpowiedzmy też na kolejne. Dlaczego zdecydowałeś się na ten krok? No wiesz, Panie, to nie chodzi o mnie. Ja miałem na myśli wyższe cele. Mnie chodziło o jakieś wzniosłe sprawy. Bóg pyta, o jakie sprawy Ci chodziło? No wiesz, nie mogę Ci powiedzieć, Boże. O jakie? Pyta Bóg. Tamci przynajmniej, wiecie, byli szczerzy. A my nieraz tak owijamy w bawełnę. No wiesz, Panie. I tutaj pojawiają się najróżniejsze wymówki, najczęściej bardzo duchowe. A prawda jest taka, że Bóg w naszym mniemaniu zawiódł moje i Twoje oczekiwania. Dlatego znajdujesz się na drodze do Emaus, na drodze przygnębienia, niespełnionych oczekiwań. Wiecie, kochani, co jest piękne w tej historii? Wiecie, co jest piękne? Piękne jest to, że zmartwychwstały Jezus pragnie spotkać nas na tej drodze. Amen? On nas nie zostawia w tym stanie. On się przyłącza, On się zapytuje, co się wydarzyło. Dlaczego jesteś przygnębiony, przygnębiona? Co spowodowało, że jesteś rozczarowany, rozczarowana? Tak, kochani, to nie my szukamy Boga. My się najczęściej od Niego odwracamy, a później coraz bardziej oddalamy. On przecież mógł powiedzieć, okej, ci, którzy przyszli do grobu, To są ci, którzy mnie naprawdę kochają. To są ci prawdziwi uczniowie, oni się nadają. Oni są warci tego, żeby się im objawić, żeby im oznajmić wspaniałą nowinę zmartwychwstania. Ale reszta? Piotr, który się mnie zaparł, poszedł łowić ryby. Tomasz, ten niedowiarek. Ci na tej drodze do Emaus. To są ludzie niewarci tego, by się nimi zajmować, by w nich inwestować. Nie, kochani. Jezus spotyka wszystkich i tych zawiedzionych także. I na nowo, jak czytaliśmy, wykłada im pisma. Jeszcze raz przerabia z nimi tę lekcję, którą już dawno powinni byli znać na pamięć. I kochani, On to samo czyni ze mną i z tobą. Wtedy zaczynamy rozumieć, że Jezus tak naprawdę nigdy nas nie opuścił. Że to On za nas z miłości umierał. I dociera, wiecie, do nas ta wieść o zmartwychwstaniu. I możemy przeżywać taką autentyczną, prawdziwą obecność Pana. Wierzę, że to jest ważne, że to jest cenne. Bo to, kochani, wyrywa nas z takiego zamyślenia. Pozwoli otrząsnąć się z takiego letargu, w którym nieraz jesteśmy. Wiecie, nawet przychodząc do zboru, wiecie, zaryzykuję takie stwierdzenie, że nawet siedząc na nabożeństwie, możemy znajdować się na drodze do Emaus. Jezus chce cię wprowadzić na nowo w atmosferę społeczności z Nim. Poprzez obecność w twoim sercu, obecność w twoim domu, obecność w twoim życiu. I to jest Jego działanie. Po tym możesz Go rozpoznać. Po pokoju, który wnosi w twoje życie. Po pokoju, który wnosi w twój dom. W twoje serce, jeżeli Go tam wpuścisz. 32 werset tego fragmentu powiada, nie czytaliśmy go. Jest tam napisane, czyż nasze serca nie pałały, gdy nam wykładał pisma? Ale wcześniej, kochani, musiał usłyszeć kilka gorzkich słów. Jezus zwraca się do nich, mówi bez ogródek, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć. Gani ich niemrawość, ich opieszałość. Gani ich za to, że tak szybko zapomnieli to, czego ich nauczał. Wiecie, dziwię się, że się na Niego nie obrazili, że dali Mu jeszcze pozwolenie, żeby z nimi dalej szedł, żeby z nimi wędrował. Coś takiego było w głosie Jezusa, co kazało im Go słuchać, a nawet zaproponować Mu gościnę. Znali ten głos, działał na nich tak kojąco i wtedy to się stało. Nagle sobie przypomnieli, nagle otworzyły się ich oczy. Przecież to Jezus. Wiecie, tak sobie myślę, że to był moment ich prawdziwego nawrócenia. To był moment ich prawdziwego nawrócenia. Oni, wiecie, nie chwycili za komórki, nie zaczęli wydzwaniać. No jak to tam jest w Jerozolimie? Co tam się dzieje? Gdzie jesteście? A ile was tam jest? A tylko 9? A to nie ma sensu to. Przyjdziemy, jak was będzie 150. A Piotr jest z wami. Oni tego nie zrobili, kochani. A co zrobili? Zrobili, moglibyśmy powiedzieć, zwrot w swoim życiu o 180 stopni i szybko, wbrew utartym zwyczajom, chociaż była już noc, powędrowali z powrotem, bo chcieli tam być osobiście. Znaleźli się znów w Jerozolimie, kochani. Trafili do społeczności. I tam wspólnie przeżyli na nowo obecność Pana, który się im objawił, który im zadał pytanie ponownie, dlaczego się trwożycie? Dlaczego macie wątpliwości w swoich sercach? I wtedy zobaczyli Jego przebite dłonie, Jego bok i tam się upewnili, że On rzeczywiście jest Bogiem, że dana Mu jest wszelka władza, wszelka moc na niebie i na ziemi. Drogi bracie, droga siostro, czy chcesz przeżywać obecność Bożą i doświadczać jej w takim stopniu, jak może długo już nie doświadczyłeś, czy nie doświadczałaś? Jeżeli tak, to zawróć. Dokonaj zwrotu w swoim życiu. Musisz znaleźć się znów w tym miejscu, w którym zostawiłeś Jezusa. On do ciebie dziś przemawia. On ci przypomina te prawdy, które gdzieś zostały być może zapomniane. Przez zniechęcenie, przez rozczarowanie, może przez trudy życia, może przez troski tego świata, które napotkałeś czy napotkałaś na drodze do Emaus. Podejmij tę decyzję. Jezus się nie zmienił. On jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Amen? Halleluja. To my się zmieniamy, wiecie. To nam brakuje stałości. To my często bazujemy na uczuciach, na emocjach. To my jesteśmy chwiejni. Ale Jezus kocha nas, każdego z nas, tą samą odwieczną miłością. Tak dobrze jest, kochani, być w społeczności. Tak dobrze jest być wśród braci i sióstr, wśród tych, którzy przeżywają Jezusa. Czy za tym tęsknisz? Czy tego pragniesz? W najnowszym numerze Chrześcijanina, którego już tutaj wam polecam, jeszcze się nie ukazał, jest taki artykuł. Wolisz zmierzch, czy brzask? Wiecie, te pory roku są bardzo do siebie podobne, ale diametralnie się różnią. Zmierzch prowadzi do ciemności, a brzask do światła i do dnia. Do czego dążymy, kochani? W jakim kierunku idziemy? Gdzie nam jest lepiej? Gdzie nam jest przyjemniej? Dobrze jest wspólnie razem uwielbiać Pana, modlić się, karmić się Jego Słowem, przebywać w obecności Jego, odbierać od Niego wskazówki. Co robimy z wieścią o zmartwychwstaniu? Okazuje się, wiecie, że ci dwaj wiedzieli, że się coś wydarzyło. Mówią, tak, nasze niewiasty coś wspominały, że poszły rankiem do grobu i nie znalazły ciała Jezusa. Później też poszli inni, jak się wyrazili, którzy z nami byli, no i oni też jakoś tak powiedzieli, że nie widzieli tam ciała Jezusa. I powiadają, wprawili nas w tym, z tym w zdumienie. O, coś dziwnego. Wiecie, dzisiaj wielu jest zdumionych faktem zmartwychwstania. Bo nie mogą sobie tego wytłumaczyć. W jakiś taki racjonalny sposób. Ale mówią, no tak, święta zmartwychwstania, no tak. No. Właściwie grób jest pusty. To fakt. Wiecie, ale to nie przeszkadza im kroczyć drogą do Emaus. W ich sercach Chrystus nadal wisi na krzyżu. Nic się nie zmieniło. Nie korzystają z mocy zmartwychwstania. A co my robimy? Z mocą zmartwychwstania. Wierzę, że dziś Jezus każdym z nas chce tak potrząsnąć i powiedzieć, słuchaj tej wieści. Nie brnij dalej w ciemną noc, nie oddalaj się od Jerozolimy, ale zawróć, by na nowo mieć prawdziwą społeczność, by realnie przeżywać Boga. Przyszedłem, by wypełnić plan Ojca, a Ty jesteś częścią tego planu. Ja chcę Cię błogosławić, chcę Cię używać, chcę pokazywać Ci inną drogę, drogę wiary, drogę prawdy, drogę życia. Bo to jest jedyna właściwa droga, która prowadzi do królestwa mojego Ojca. Ja jestem tą drogą. Nie ma innej, też dobrej. Nie ma innej, też właściwej. Jest tylko jedna. Wiecie, Jonasz, prorok Jonasz też był swego czasu na takiej drodze do Emaus. Bóg mu mówi, pójdziesz do Niniwy, mam tam dla ciebie zadanie, dystans około 300 kilometrów. Ale on wybrał podróż do Tarszyszu, 2000 kilometrów. On wybrał drogę zniechęcenia, drogę rozczarowania Bogiem, Jego dobrocią. Wiecie, to jest niesamowite. To brzmi wręcz paradoksalnie. Ale na tej drodze do Emaus, jeżeli nią idziemy, może nas doprowadzić do rozczarowania dobrocią i miłością Boga. To jest niesamowite. Ale tak było właśnie z Jonaszem. On był rozczarowany dobrocią i miłością i miłosierdziem Boga. To mu nie pasowało. Jego duma zaczęła być ważniejsza od tego, co mówił do niego Bóg. Pomyślał tak, no Bóg znalazł sobie głupka. Ja będę chodził w tym upale, będę się męczył, przyniosę im tę wieść, że zbliża się kataklizm do ich miasta, że wszyscy zginą, a potem Pan Bóg, ten litościwy, ten dobrotliwy Pan Bóg się nad nimi użali. I co z tego mojego łażenia? Nie, jestem rozczarowany. Jestem już tym zmęczony. I wybrał drogę przygnębienia, na której chwała Panu za to, że też spotkał go Bóg. Ale Jonasz omal nie przypłacił tego życiem. Jonasz otarł się o śmierć. Otrzymał lekcję, która go skłoniła do zrobienia tego zwrotu o 180 stopni. Zobaczcie, Boży prorok. Wiecie, to jest nieważne, czy mamy zamiar odejść tylko 11 kilometrów, czy 2000. Jeżeli zdecydowaliśmy się oddalać od Boga, to jest to zła decyzja, zły kierunek. Ale historia uczy, że człowiek niczego nie uczy się z historii. Nie wyciąga wniosków. Nie korzysta z doświadczeń innych. I mówimy sobie, jestem indywidualistą. Idę swoją drogą. Trzeba być sobą. I am doing my way. Jak śpiewał Frank Sinatra. Robię to po swojemu. Tak, to wszystko piękne, kochani. Bóg stworzył nas niepowtarzalnymi. Ale On pozostawia nam swoje słowo. Pełne przykładów. Pełne natchnionego słowa, przekazu. I z tego możemy się uczyć. Czerpać tą mądrość z góry. On daje nam wskazówki. Jeżeli będziesz posłuszny Bogu, jeżeli będziesz wypełniał prawo, będziesz błogosławiony. Jeśli wybierzesz kierunek odwrotny, będziesz żył pod przekleństwem. Grzech zacznie panować. Panoszyć się w twoim życiu. I szybko zdryfujesz. Wiecie, kochani, moglibyśmy tu sobie opowiadać wiele historii i przykładów na to, jak ktoś wybiera drogę swoich indywidualnych pragnień. Kiedy obiera wyznaczony przez siebie kierunek. Jaki jest finał? Bardzo różny, kochani. Bardzo różny, bo z jednej strony Bóg daje nam zawsze szansę powrotu, ale z drugiej daje nam wolną wolę i tę wolę honoruje. Wiecie, jak to się nazywa? To jest łaska. To jest łaska. To jest niezasłużone miłosierdzie, z którego możesz skorzystać albo nie. I to, jak się zachowasz, co wybierzesz, ma związek z postawą twojego i mojego serca. Słowo Boże mówi, Bóg się pysznym sprzeciwia, ale pokornym. Pokornym daje łaskę. List Jakuba, 4 rozdział, werset 6. Wiecie, pokorny człowiek przyjmuje napomnienie. Da sobie powiedzieć. I wtedy też dostępuje łaski. żeby skorygować swoją postawę, wrócić do prawdziwej społeczności z Bogiem i korzystać z tej mocy zmartwychwstania. Gorzej jest z tymi, którzy mówią, że już wszystko widzieli. Wszystko wiedzą. No po co mamy iść do tej Jerozolimy? Ale myśmy też przeżyli spotkanie z Bogiem. Nawet Jezus był u nas w domu. I trwają, wiecie, uparcie przy swoim. Ich pycha nie pozwala im skorzystać z łaski. Ja to często powtarzam, wiecie, że wszystko jest kwestią decyzji. Mojej i twojej decyzji. I ci dwaj na drodze do Emaus podjęli decyzję. Mogli zostać w domu, wiecie. Mogli podzwonić po wszystkich i powiedzieć, my mamy tam, wiecie, swoje zdanie na ten temat. My mamy te swoje przeżycia i to nam wystarczy. A wy tam się bawcie dobrze. Drodzy bracia, drogie siostry, chcę wam dziś powiedzieć, że ta decyzja, którą podjęli ci dwaj uczniowie na drodze do Emaus, miała wielki wpływ na ich życie. Ten wysiłek się opłacił. Tak, to był wysiłek. My tak może to czytamy, wiecie, przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Ale oni byli zmęczeni. 11 kilometrów szli piechotką. Zjedli kolacyjkę. No i taką naturalną rzeczą byłoby się położyć i spać. Ale oni zdecydowali inaczej. Mówią, nie, nie. To tak nie może być. Nie możemy tu zostać. Bo ten dzień jest dniem dobrej wieści. On takim stał się dla nas. I nie możemy tego zatrzymać. Wiecie, podobnie jak ci dwaj trędowaci, którzy jako pierwsi dowiedzieli się o tym, że spełniło się proroctwo Elizeusza i Aramejczycy, pamiętacie, którzy przez długi czas oblegali Samarię, doprowadzając do niesamowitego głodu mieszkańców tego miasta. Uciekli. I ci trędowaci byli pierwszymi, którzy to zauważyli, którzy to dostrzegli. Podeszli do tego obozu Aramejczyków, patrzą, tam nikogo nie ma. Mnóstwo jadła. Powiedzieli, nie możemy tego zatrzymać. Druga Księga Królewska, 7:9. Druga Księga Królewska, 7:9. Potem rzekli jeden do drugiego, niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy czekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. I poszli, podeszli pod bramę miejską, obwieścili mieszkańcom radosną wieść. Wróg uciekł, jesteśmy wolni. Żywność jest na wyciągnięcie ręki. Pan dał zwycięstwo. Wypełniła się obietnica. Aleluja. Wiecie, to samo zrobili ci dwaj uczniowie, którzy doszli już do Emaus. Mówi, nie będziemy czekać do rana. Idziemy teraz. Wracamy. Popędzili. Co zyskali? Znaleźli się znów w społeczności dzieci Bożych. Aleluja. Znaleźli się w obecności, gdzie Pan błogosławił, gdzie Pan przebywał. Przeżywali kolejne objawienia Bożej obecności w swoim życiu. Dowiedzieli się o obietnicy wylania Ducha Świętego, otrzymania tej mocy z wysokości. Błogosławieństwo Pana stało się również ich udziałem, kiedy zaprowadził ich do Betanii. To wszystko wykonało się w ich życiu tylko dlatego, że podjęli tę właściwą decyzję. Kochani, życie dla zmartwychwstałego Chrystusa to nie tylko życie w oczekiwaniu zmartwychwstania. Powtórzę to jeszcze raz. Życie dla zmartwychwstałego Chrystusa to nie tylko życie w oczekiwaniu nadziei zmartwychwstania. Mam tą nadzieję gdzieś tam głęboko na dnie mojego serca. Ona jest taka gdzieś tam skryta. Ale mój dzień codzienny, to jak żyję, to nie ma wpływu na moje życie. To oczywiście jest wielka nasza nadzieja, kochani. To jest nasza wielka radość, że On zmartwychwstał i my będziemy z Nim razem żyć. Przekonuje nas o tym zapis z pierwszego listu do Tesaloniczan 4:14. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. To jest tak i amen, kochani. Ale życie dla zmartwychwstałego Chrystusa to przede wszystkim życie pełne aktywności i zaangażowania dla pracy, dla Jego Królestwa. To bycie zawsze w gotowości. To czuwanie. Panie, jestem do Twojej dyspozycji. Panie, gdzie chcesz mnie posłać? Panie, jak chcesz mnie użyć? W drugim liście do Kolosan, do Koryntian, przepraszam, drugi list do Koryntian 5:14-15. Drugi list do Koryntian 5:14-15 Paweł pisze, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas. Nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla samych siebie żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Halleluja. Jezus został wzbudzony, byśmy żyli dla Niego. By to nasze życie, chociaż z życiem w ciele, tak powiem, kręciło się wokół Bożych spraw. List do Kolosan 3:1-4. Przeczytajmy może te wersety. List do Kolosan, 3 rozdział, od 1-4. A tak, jeśliście zbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus, po prawicy Bożej. O tym, co w górze, myślcie. Nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie z Nim w chwale. Wiecie, myślę, że nawet byłoby dobrze zrobić sobie niekiedy taki napis gdzieś w widocznym miejscu. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Wiecie, dlatego, że ten świat ma wpływ na nasze życie. To, że żyjemy tutaj, w tym świecie, że funkcjonujemy tutaj, to wszystko oddziałuje na naszego duchowego człowieka, na nasze wnętrze. Wiecie, Izraelici mieli takie zalecenie i oni to wypełnili dosłownie. 5 Mojżeszowa, 11 rozdział, wersety 18-20. 5 Mojżeszowa, 11 rozdział, od 18-20. Jest tam napisane tak. Przyjmijcie zatem te moje słowa do swojego serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej ręki i niech będą jako opaska między waszymi oczyma. Nauczajcie ich swoich synów, mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu i gdy jesteś w drodze i gdy się kładziesz i gdy wstajesz. Wypisz je także na odrzwiach twojego domu i na swoich bramach. Czy my to czynimy, kochani? Czy żyjemy słowem Pana? Czy zmartwychwstały Chrystus dostarcza nam codziennie tej mocy, która chce nas zmieniać, która chce dać nam prawdziwą siłę, inspirację do codziennego życia? Nauczajcie ich swoich synów, tych słów, moich słów, mówi Bóg. Gdy siedzisz w domu, gdy jesteś w drodze, gdy się kładziesz, gdy wstajesz. Tymi napisami, wiecie, to różnie działa. Różnie to bywa. Odwiedziłem przez lata swojego przyjaciela w Warszawie. Patrzę w pokoju, stoi duży telewizor, a na górze ekranu taka naklejka z napisem po angielsku Read the Bible. Czytaj Biblię. I pytam się go, i co, działa to? A on mówi, no wiesz, nie za bardzo. Tak tylko trochę zasłania obraz. Wiecie, to jest często tak dokładnie w naszym duchowym życiu. I ja zacząłem się zastanawiać, czy Boże Słowo nie przeszkadza mi przypadkiem w życiu. Bo chciałbym jeszcze coś więcej zobaczyć z tych tak zwanych cudów tego świata. Czy to Słowo Boga, Słowo prawdy jest dla mnie tym Słowem, które mnie uwalnia, w którym znajduję sens mojego życia. Zastanawiam się, wiecie, i pytam się siebie samego i Pana, czy ta Ewangelia każdego dnia jest dla mnie mocą Bożą? Czy ona jest taka w moim życiu? Życiu człowieka wierzącego? Czy rzeczywiście zmartwychwstały Chrystus żyje we mnie? Chcę się tego uczyć. Chcę się tego uczyć, bo wiem, że wiele mi brakuje. I chcę zawsze zawracać, wiecie, z tej drogi do Emaus. Ilekroć się na niej znajduję. I chwała Panu. Chwała Panu, kochani, niech będzie za Jego łaskę, za Jego dobroć, za Jego nieskończoną miłość. Wdzięczność jest w moim sercu dla Pana za to, co dla nas uczynił i co dla nas czyni każdego dnia. Że On nas chce spotykać na tej drodze. Korzystajmy z tej obecności. Niech moc zmartwychwstania, kochani, która jest w stanie zmienić nastawienie człowieka o 180 stopni, wypełni moje i Twoje życie, tak abyśmy mogli zawsze zdążać w tym właściwym kierunku. Zawsze w stronę Jezusa. Amen. Amen. Halleluja. Niech tak się stanie.